pohibateljstvu. W Polsce często używa się takiego określenia to ostatnia niedziela. I dla mnie też jest to ostatnia niedziela w zborze w Melbourne w Australii. I chciałem pohibateljstwu bardzo podziękować za tak miłe i serdeczne przyjęcie mnie tutaj. Że mogłem spotkać się z miłymi mojemu sercu braćmi, którzy tak wiele dali mi ciepła, troski. I szczególnie dziękuję zespół Witkom, że te 3 tygodnie mogłem u nich spędzić. Drodzy Państwo, bracia w Polsce bardzo często ostatnio mówią o okresie żniwa wieku Ewangelii. Zwracamy szczególną uwagę na wiele przypowieści, proroctw, które dotyczą tego tematu. I wydaje się, że te słowa, którymi będziemy się za chwileczkę zastanawiać, również będą mówiły około tego tematu. Będziemy się zastanawiać nad pewnym fragmentem proroctwa Izajasza 33 rozdziału i nasze rozważania podzielimy na 3 części. Bo wydaje się, że jak się zastanawiamy, jak czytamy ten rozdział 33, to porusza prorok kilka różnych myśli. I w pewnym momencie naszego badania będę musiał użyć pewnego dźwięku, którego rozmawiałem z bratem Dawidem i może być problem z przetłumaczeniem na język angielski. Próbowałem pytać się dzieci, jakby one to powiedziały, ale chyba dzieci już nie znają koni tak, jak my znamy z naszego dzieciństwa. Dlatego nie zdziwcie się, drodzy bratestwo, jak użyję pewnego dźwięku, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Przeczytajmy sobie pierwsze 6 wersetów z proroctwa Izajasza 33 rozdział. Wersety od 1 do 6. Biada tobie, pustoszycielu, sam jeszcze nie spustoszony, i tobie, rabusiu, sam nieobrabowany. Gdy przestaniesz pustoszyć, będziesz spustoszony. Gdy skończysz rabunek, obrabują ciebie. Panie, bądź nam miłościw, ciebie oczekujemy. Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. Na donośny łoskot pierzchają ludy, gdy się podnosisz, rozpraszają się narody. I będzie zebrany wasz łup, jak się zbiera kararuchy, a jak opada rój szarańczy, tak jego opadną. Wyniesiony jest Pan, gdyż mieszka na wysokości, napełnił Syjon prawem i sprawiedliwością. Nadejdą dla siebie czasy bezpieczne, bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Bojaźń przed Panem to jego skarb. Biblia mówi o pustoszycielu. Pustoszyciel sam jest spustoszony, rabuś sam nieobrabowany, ale tylko do pewnego czasu. Biblia Gdańska mówi w tym miejscu zamiast o rabowaniu, mówi o zdradzie. I kiedy zastanawiamy się nad tymi określeniami, to myślę, że zgodzicie się, braterstwo, ze mną, że może tu być mowa, a może nawet na pewno jest tu mowa o największym przeciwniku Pana Boga, czyli o szatanie. Potwierdzać to mogą słowa zapisane w innym miejscu proroctwa Izajasza, w 14 rozdziale, a wersety od 12 do 14. Prorok Izajasz 14:12-14. O jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu Jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromcu narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, twój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyt obłoku, zrównam się z Najwyższym. Czy te wersety nie opisują zdrady, którą dokonał na samym początku szatan względem Pana Boga? Myślę, że tak. I zaczęło się od zdrady, a później nastąpiło rabowanie i pustoszenie. Jako pierwsi zostali ograbieni nasi pierwsi rodzice Adam i Ewa. Później nastąpiło to grabienie, nabrało jeszcze większego tempa. Przez całe wieki, tysiąclecia, ofiarami tego grabienia, tych zdrad padały całe narody, społeczeństwa. Były wojny, bitwy, które sprawiały, że całe narody znikały z map świata. A czy później różne denominacje chrześcijańskie, religijne pod podszeptami tego szatana nie ograbiały człowieka z nadziei zmartwychwstania, nie ograbiły z możliwości zobaczenia Pana Boga takim, jakim jest? I myślę, że faktycznie zauważamy w tej działalności szatana takie właśnie zdrady, czy też grabienie. Ale czytaliśmy, że ten proces miał trwać tylko do pewnego czasu. Podobne słowa znajdujemy w proroctwie Habakuka w drugim rozdziale, w wersetach od 7 do 8. Proroctwo Habakuka, drugi rozdział 7 do 8. Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży. Ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy. Z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Prorok Habakuk mówi o tym, że przyjdzie taki czas, że to, co było, że ten, który rabował, zostanie zrabowany. Ale jeżeli popatrzymy, przeanalizujemy działalność złodzieja, to on do niczego sam nie doszedł z pracą swoich rąk, czy też jakimiś staraniami. Jego majątek, jego bogactwo sprowadza się do tego, że zabrał komuś coś wcześniej. I o tych łupach, ten wątek łupów jest kontynuowany w wersetach 4 tego samego 33 rozdziału. Prorok Izajasz pisze tak. I tutaj będę czasami czytał według Biblii Gdańskiej i teraz czytam według Biblii Gdańskiej. I będą zebrane łupy wasze, jak zbierają chrząszcze, a jako przypada szarańcza, tak oni przypadną na nie. Symbol szarańczy jest nam już dość łatwo zrozumieć, już inne fragmenty Pisma Świętego często mówią o szarańczy. Dodam, że ten wyraz chrząszcz, który jest w Biblii Gdańskiej użyty, to w komentarzach znajdujemy, że jest to pewna odmiana szarańczy, pewne stadium jej rozwoju. Słowa, które nam pomagają w zrozumieniu pojęcia szarańcza, nie będziemy ich czytać, ponieważ zabrakło nam czasu, ale przypomnijmy sobie proroctwo Joela, 1 rozdział, 4 werset, i przeczytajmy sobie księgę Sędziów, 6 rozdział od 1 wersetu, bo tutaj nam to bardzo ładnie pokaże, w jaki sposób działa szarańcza. Księga Sędziów, 6 rozdział, 1 do 5 wersetu. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu napadali go. Rozkładali się u nich obozem, niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawili w Izraelu żywności ani owocu, ani wołu, ani osła. I teraz 5 i 6 werset. A gdy nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. I widzimy, że w tym fragmencie proroctwa Księgi Sędziów, ale także w innych miejscach Pisma Świętego, możemy widzieć szarańcze jako pewien rodzaj kary Pana Boga na Izraela za jego odstępstwo. Bardzo podobne myśli dotyczące karania znajdujemy też w Księdze Mojżeszowej, kiedy pamiętamy wyjście narodu izraelskiego i poprzedzające plagi, tam również mamy do czynienia z plagą szarańczą. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, a wersety 38 do 40 i 42, Pan Bóg również mówi o tym, że szarańcza będzie pustoszyć Izraela, kiedy on będzie źle postępował. I te wersety z 5 Księgi Mojżeszowej, 28 rozdział, 38 werset brzmią tak. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. Wszystkie twoje drzewa i plony twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. A żeby zrozumieć, jaki jest charakter działalności szarańczy, przeczytamy jeszcze ostatni werset dotyczący tego tematu. To Księga Przypowieści Salomonowych, 30 rozdział, a 27 werset, ponieważ ten werset bardzo opisuje nam z jednej strony szarańcze, ale z drugiej strony pokazuje nam, daje nam możliwość zobaczenia pewnych ruchów społecznych, które rozwijają się, myślę, na naszych oczach. Przypowieści Salomonowe, 30 rozdział, 27 werset. Szarańcze króla nie mają, a wszakże wszystkie hufami wychodzą. Oczywiście niektóre gatunki szarańczy były jadalne, czy są jadalne do tej pory. Przypomina nam się chociażby postać Jana Chrzciciela, który również szarańczą się posilał. I możemy wymienić takie 5 najważniejszych cech dotyczących szarańczy. Po pierwsze, szarańcza jest liczna i potrafi pokrywać ogromne połacie ziemi. Po drugie, jest podobna do koni bojowych. Po trzecie, jest przenoszona i niszczona wiatrem, a wiatr symbolizuje nam wojny lub fałszywe nauki. Nie przenosi się, gdy jest ciemno i zimno. I ostatnia cecha, jest zorganizowana bez widocznego przywództwa. Jak można zrozumieć te wersety mówiące o obrabowaniu rabusia i o tym, że będą zbierane te łupy jak szarańcza? Czy nie żyjemy w czasach, w których ludzkość cieszy się z niektórych swobód i praw, których wcześniej nie miała? Kiedy analizujemy rozwój wydarzeń i ruchów społecznych od czasów wtórej obecności, to zauważamy, że te swobody obywatelskie, prawa narodów coraz więcej są dostępne dla szerszych mas ludzkich. Demokracja, dobrobyt w krajach rozwiniętych mogą się wydawać tym łupem, wydartym rabusiowi, wydartym dla społeczeństwa. Ale jak to wszystko wygląda w oczach Pana Boga? Czy w oczach Pana Boga to nie są te nic niewartościowe chrząszcze, które są zbierane, które dla Pana Boga nic nie znaczą? A czy możemy też zauważyć, że im więcej tych dobrodziejstw, tych swobód obywatelskich, tego dobrobytu, tym dalej jest od Pana Boga? A czy nie możemy zauważyć, że te swobody obywatelskie prowadzą do tego, że społeczeństwa chcą jej coraz więcej, bez żadnej kontroli, bez żadnych warunków i budzą się niezadowolone warstwy społeczne, budzi się anarchia. Bo demokracja z jednej strony jest czymś dobrym, ale z drugiej strony pozwala na rozwój właśnie takiego ruchu. I myślę, drodzy braterstwo, że żyjemy właśnie w czasach, które coraz bliżej nas do tego faktu przybliżają. Mówiliśmy o tym, że szarańcza jest przenoszona, ale też niszczona wiatrem. I myślę, drodzy braterstwo, że ta szarańcza, już nie literalna, ale symboliczna, również zostanie zniszczona takim wiatrem. Ten wiatr to nie będzie jakaś ruch powietrza wynikający z różnicy ciśnień, ale będzie to ruch powietrza, który opisuje drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, a ósmy werset. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, ósmy werset. Wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem przyjścia swego. To tchnienie ust po raz który obecnego Pana od Epifanii będzie właśnie tym czynnikiem, który rozpocznie niszczenie tej szarańczy. W wersetach to jest jakby jedna grupa ludzi opisana w tych wersetach. Inna grupa opisana jest w wersetach drugim, piątym i szóstym. Przypomnijmy sobie te słowa. Werset prozwo Izajasza, 33 rozdział, werset drugi. Panie, bądź nam miłościw, Ciebie oczekujemy, bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. I wersety 5 do 6. Wyniesiony jest Pan, gdyż mieszka na wysokości, napełnił Syjon prawem i sprawiedliwością. Nadejdą dla Ciebie czasy bezpieczne, bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Bojaźń przed Panem to Jego skarb. I chociaż w tym wersecie jest użyte słowo Pan, użyte jest jako JHWH, Jehowa, to myślę, że oczekiwanie Pana Boga wskazuje na oczekiwanie Pana Boga, jednak patrząc z perspektywy wieku Ewangelii, nasze myśli biegną automatycznie do oczekiwania powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa po raz pierwszy na ziemi. I gdy zastanawiamy się nad tym wersetem i nad tematem żniwa wieku Ewangelii, to wydaje się, że ten werset również koresponduje z tym zagadnieniem. Czy to nie Kościół Pierworodnych, czyli oblubienica i wielkie grono, oczekiwały powrotu naszego Pana? Czy to nie Kościół Pierworodnych oczekiwał, aż dopełni się symboliczne 1335 dni? Czy to nie o tej grupie pisze psalmista w psalmie 91, a w wersetach od 1 do 4. Psalm 91, wersety 1 do 4. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy, piórami swoimi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. W tomie pierwszym, na stronie 338, znajdujemy ciekawą myśl dokładnie na temat tych wersetów, nad którymi się zastanawiamy. I autor pierwszego tomu pisze tam tak. To jest strona według nowego przekładu w języku polskim. Nasuwa się ważne pytanie dotyczące obowiązków świętych w czasie tego ucisku i ich właściwej postawy wobec dwóch przeciwstawnych klas nabierających obecnie znaczenia. Wydaje się możliwe, że niektórzy święci będą nadal w ciele, przynajmniej przez pewną część okresu tego ognia ucisku. Ich sytuacja będzie się różniła od sytuacji innych ludzi, jednak nie w tym znaczeniu, że będą mogli zostać w cudowny sposób zachowani. mimo iż wyraźnie przyrzeczono, że chleba i wody im nie zabraknie. Lecz że dzięki pouczeniu Słowa Bożego nie będą odczuwali niepokoju i beznadziejnego strachu, jaki ogarnia świat. Uznają ucisk za godny z boskim planem oraz przygotowaniem całego świata na przyjęcie błogosławieństwa i dzięki temu będą podniesieni na duchu i pocieszeni. Czy bracia nie jesteście podniesieni na duchu i pocieszeni? Kiedy patrzycie na wiadomości w telewizji, kiedy słuchacie wiadomości w radiu, czy nie jedyne zmartwienie, które przychodzi nam na wasze umysły, to to, czy jesteśmy już gotowi? Myślę, drodzy bratestwo, że to też jest opis naszych czasów. I chociaż wiemy, że te czasy tak miały wyglądać, to wydaje się, że i tym bardziej słowa modlitwy pańskiej przyjdź królestwo Twoje jest takim wielkim naszym wołaniem do naszego Ojca w niebie. Bo zauważamy, że te czasy są coraz cięższe, coraz trudniejsze dla nas samych, dla naszych rodzin, dla naszych zborów. I najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjście Królestwa Bożego. Ale bardzo podobne odczucia mieli bracia, którzy mieli dużo więcej Ducha Świętego niż my. Czy pamiętamy słowa apostoła Pawła na początku wieku Ewangelii, kiedy w liście do Filipian w pierwszym rozdziale 21 do 23 wersetu pisze tak. Filipensów pierwszy rozdział 21-23. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być Chrystusem, bo to daleko lepiej. Panie Bratestwo, apostoł Paweł nie pisał tutaj o tym, że ma problemy emocjonalne, mentalne i chce się rozstać z życiem. On mówi w tych wersetach o tym, że pragnie, żeby ten czas, kiedy będzie Królestwo Boże, kiedy będzie Pan po raz pierwszy obecny, były już dla niego dostępne. Kiedy analizujemy te dwa wersety, werset drugi i werset piąty do szóstego, przychodzi nam na myśl modlitwa utrapionego. W wersecie drugim mamy modlitwę tego, kto cierpi, kto wnosi do Pana Boga błagania i prośby. Jeżeli mamy taką nieprzerwaną łączność z Panem Bogiem, to doczekamy się odpowiedzi, bo Pan Bóg zawsze udziela odpowiedzi, ale nie takiej zawsze, jaką byśmy my chcieli usłyszeć. Pan Bóg udziela trzech różnych odpowiedzi. Mówi tak, mówi nie i mówi poczekaj. Ważne jest, abyśmy w naszych modlitwach nie zapominali, żebyśmy zawsze dodawali, niech Twoja się dzieje wola, a nie nasza. I tak jak powiedziałem, w wersecie drugim mamy prośbę, a w wersecie piątym i szóstym wydaje się, że mamy odpowiedź Pana Boga na te pytania. Wyniesiony jest Pan, gdyż mieszka na wysokościach, napełnił się On prawem i sprawiedliwością. Nadejdą dla Ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Czy pamiętamy słowa z listu do Hebrajczyków, które nam pomagają zrozumieć te słowa? Rozdział 12, a wersety 22 do 23. Aleście przystąpili do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jerozolemu niebieskiego i do niezliczonych tysięcy aniołów, do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych i doskonałych. Duchowa faza królestwa, gwiazdy na niebie będą napełnione prawem i sprawiedliwością. I to nie tym prawem, które i tą sprawiedliwością, która jest nam w tej chwili przypisana, ale to moment, to czas, kiedy będzie zwycięzcy będą posiadali już swoją własną sprawiedliwość. To czas, w którym wypełnią się słowa zapisane w proroctwie Izajasza w drugim rozdziale, a wersety od 3 do 4. Nie będziemy już tych wersetów czytać, bo braknie nam czasu, ale będzie to czas, kiedy nie będzie już żadnych wątpliwości, kto jest zwycięzcą. I nie będzie już wątpliwości, że ci, którzy wzdychali, mieszkają bezpiecznie na Górze Pańskiej. Dalsze wersety proroka Izajasza od 7 do 14 opisują nam czas ucisku. Przeczytajmy sobie wersety od 7 do 14. Oto ich bohaterowie biadają na dworze, posłańce pokoju gorzko płaczą. Drogi opustoszały, zabrakło wędrowca na drogach, przymierze zerwane, świadkowie zlekceważeni, człowiek się nie liczy. Żałobą okrywa się kraj i więdnie, Liban jest zawstydzony, usycha, Staron podobny jest do pustyni, a Baszan i Karmel ogołocony. Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę, teraz się podniosę. Zaszliście w ciąże plewami, a rodzicie ciernie. Wasze parskanie to ogień, który was pożre. I ludy będą spalone na bawno, ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu. Słuchajcie wy dalecy, czego dokonałem, i poznajcie wy bliscy moją moc. Grzesznicy w Syonie, zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z was może przebywać w ogniu, który pożera? Kto z was może się ostać przy wiecznych płomieniach? Przeczytany fragment opisuje pewną bezradność, żałobę i smutek. Pojawia się wątek ognia, który spala narody. To wszystko wydaje się potwierdzać wspomniane na początku rozważania myśli, że jest tu mowa o fali ucisku. Zwróćmy uwagę na werset 14, zwrócimy troszeczkę później jeszcze uwagę na werset 14, mówiący o grzesznikach na Syjonie. Ale kim są ci bohaterowie i posłańcy pokoju, o których mówi prorok Izajasz w wersecie 7? Myślę, że tymi bohaterami są dzisiejsi przywódcy polityczni i religijni. W poprzednim wykładzie przypominał postać prezydenta Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to nie tylko on. To wiele tych, którzy na salonach ONZ-u, Unii Europejskiej, NATO, Kremla czy Białego Domu prężą do kamer telewizyjnych swoje muskuły. To ci mocarze zniechęcą się i będą płakać, będą bezsilni wobec nadciągającej fali anarchii. Te salony, na których do tej pory błyszczeli, również obrócą się w gruz i w pył, gdyż nie będą już miały prawa istnieć takie instytucje w wyniku działania króla, który prawowicie obejmuje władzę. O tych miastach, że zostaną zniszczone, mówi wcześniejszy rozdział proroka Izajasza, 32 rozdział, 14 i 15 werset. Bo pałace są opuszczone, ustała wrzawa miast, zamek i baszta strażnicza stały się na zawsze jaskiniami, miejscami uciechy dzikich osłów, pastwiskiem trzód, aż będzie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajna polem, a urodzajne polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. Zastanawiając się nad tymi wersetami tematowymi, znajdujemy odpowiedź, dlaczego ci bohaterowie płaczą na dworze, czy też na zewnątrz. Dlatego właśnie, że te fundamenty obecnych systemów, te instytucje, które podtrzymywały ten system, legną w gruzach. Później apostoł prorok Izajasz mówi o ambasadorach pokoju. I nie wiem, czy drodzy obywatelstwo wiecie, że jedną z organizacji działających przy ONZ to taka instytucja, która nazywa się właśnie Ambasadorzy Pokoju. To są aktorzy, piosenkarze, sportowcy, czy jednym słowem celebryci dzisiejszych czasów, którzy mają za zadanie jeździć po różnych krajach świata i nawoływać do pokoju. Ale oni również płaczą, ponieważ propagują pokój, ten, który daje świat, a nie ten, o którym mówi nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, że to Pan daje pokój. Później w wersecie 33, a rozdziale 33 w wersecie 8, troszeczkę przyspieszymy, nie będziemy już czytać tych wszystkich wersetów, mowa jest o tym, że ścieżki opustoszały. Zostało złamane przymierze, a człowiek przestaje się liczyć. Podobne słowa znajdujemy do słów księgi Izajasza, znajdujemy w pieśni Debory, w Księdze Sędziów, w 5 rozdziale, a 5-6 wersetu. Tam również jest mowa o tym, że w pewnym okresie czasu ustały karawany, a wędrowcy po drogach musieli chodzić krętymi ścieżkami. W starożytności szlaki handlowe powodowały, że miasta rosły w siłę, królowie się bogacili, a to dziś, to zjawisko, które znamy z tamtych czasów, możemy również zauważyć w dzisiejszych czasach. Kiedy przypomnimy sobie genezę powstawania różnych zjednoczeń, z różnych grup politycznych, to często ich początkiem był właśnie interes ekonomiczny. I pewien przedsmak tych wydarzeń, o których mówi prorok Izajasz, mogliśmy obserwować w latach 2007 do 2009, kiedy zadziały się dwa ważne wydarzenia. Z jednej strony w czasie olimpiady w Soczi wojska rosyjskie weszły do Gruzji, to był sierpień roku 2008, a kilka tygodni później, we wrześniu 2008 roku, pada pierwszy duży bank Lehman Brothers. To te dwa wydarzenia spowodowały to, że wielu bogatych ludzi zaczynało tracić nadzieję, tracić fortunę i w krótkim czasie pieniądze straciły na wartości. To był okres czasu, w którym banki nie ufały sobie, nie handlowały między sobą pieniędzmi. Ustały karawany, o których mówi prorok Izajasz. Później w wersecie 10 jest mowa o tym, że Pan powstaje. Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę. Oczywiście mamy świadomość tego, że nikt nie jest w stanie zabrać chwały Panu Bogu. Nikt nie jest w stanie sprawić, że chwała Pana Boga będzie gdzieś ukryta, czy też Pan Bóg nie będzie jej posiadał. Jest tutaj mowa o czasie, w których Pan będzie powstawał, to jest pewien proces, aby obalać porządki tego świata, i to powstawanie będzie powodowało to, że ludzkość zacznie powolutku dostrzegać wielkość Pana Boga. Aby lepiej zrozumieć te wersety 10 i 12 proroctwa Izajasza, przeczytajmy sobie rozdział 5 proroctwa Izajasza, a wersety 15 i 16. Wtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone, lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Kolejne wersety mówią o bardzo ciekawym zjawisku. Mówią o tym, że Liban zwiędnie, uschnie, a ten Liban często w naszej literaturze jest przyrównywany do nominalnego chrześcijaństwa. Gdy przypominamy sobie wersety dotyczące żniwa wieku żydowskiego i żniwa wieku Ewangelii, za każdym razem nasz Pan mówi o zbieraniu pszenicy. I takie było oczekiwanie wobec i cielesnego, i duchowego Izraela. Tymczasem werset 11 proroctwa Izajasza mówi o tym, że zaszliście w ciąże z plewami, a rodzicie ciernie. To jest werset 11. Werset 12. Ludy będą spalone na wapno i ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu. Wczoraj, kiedy byliśmy z Pawłem u siostry Marysi na farmie, zrozumiałem, jak niewielka iskra może spowodować, że ogromne połacie ziemi mogą stanąć w ogniu. I faktycznie możemy zauważyć, że nominalny kościół, który począł słomę zamiast prawdziwej pszenicy i rodził same ściernie zamiast czegoś wartościowego. I bardzo niewiele trzeba, bardzo niewielkiej iskry, ażeby ten system nominalnego chrześcijaństwa zaczął się palić. I właśnie, teraz jest to słowo, które w Biblii Gdańskiej, w Biblii Warszawskiej jest napisane, że wasze parskanie to ogień. Parskanie to dźwięk, który wydają konie. To jest coś takiego, nie wiem jak to przetłumaczyć. Dla testu będą wiedzieć, o co chodzi. Ale dlaczego to jest ważne? Biblia Gdańska mówi, że wasz duch będzie jak ogień. Ale przypomnijmy sobie, co Biblia, jak Biblia mówi o koniach. Przeczytajmy sobie proroctwo Izajasza, 31 rozdział, a 3 werset. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc i polegają na koniach i ufność. Pokładają w wozach wojennych, żeliszne i w jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego Izraelskiego i nie szukają Pana. I kiedy zobaczymy, otworzymy sobie trzeci tom, w stronę 316 w nowym przekładzie, to znajdujemy tam właśnie informację, tłumaczenie brata Rasla, jak należy postrzegać konie. Konie to fałszywe nauki, które wciąż są w wielu kręgach propagowane. I te fałszywe nauki w połączeniu z tym uschniętymi plewami spowodują, że nastąpi ogień, nastąpi spalenie. Kolejna ciekawa myśl jest dotycząca tego, że prorok Izajasz mówi, że ludy, narody są jak wypalone wapno. Nie wiem, czy braterstwo tutaj w Australii też robicie taką rzecz, ale pewnie ci stara emigracja, która jeszcze była w Polsce, pamięta takie coś, że wapno jest w postaci takich bryłek kamiennych. To jest wypalone wapno. I kiedy do tego wypalonego wapna dolejemy wody, powstaje taka reakcja chemiczna, która wyzwala bardzo dużo ciepła, bardzo dużo energii, i kiedy wody jest bardzo dużo, a wapna trochę mniej, dużo mniej, to nawet może powstać ogień. Przełóżmy to na język symboliczny. Kiedy woda prawdy zaleje te wypalone na kamień serca ludzkie, nastąpi wielki ogień. Ten ogień będzie potrzebny po to, żeby te kamienne serca ludzkości zamienić na mięsiste, nadające się do wypalenia, do wypisania Bożego zakonu. Niestety ten czas, który mieliśmy przeznaczony, bardzo szybko dobiegł końca. Zostało mi na następny raz, jak przyjadę za jakiś czas, dokończyć wersety kolejne od 13, ale chciałbym braterstwa zostawić na resztę dzisiejszej niedzieli i do naszego następnego spotkania ze słowami proroctwa Izajasza, 33 rozdział, od 20 do 22. Niech te słowa zostaną w Melbourne, niech pojadą do Stanów Zjednoczonych, niech pojadą do Wielkiej Brytanii. Wejrzyj na Syjon, miasto uroczystych świąt naszych, oczy Twoje niechaj patrzą na Jeruzalem, na mieszkanie spokojne, na namiot, który nie będzie przeniesiony. Kołki jego na wieki się nie poruszą, a żaden powróz jego nie zerwie się. Przeto, że nam na tym miejscu Pan Wielmożny jest rzekami strumień szerokich, po których nie pójdą z wiosłami ani okręt wielki, po nich przechodzić nie będzie. Bo Pan jest sędzią nasz, Pan zakonodawca nasz, Pan król nasz, On zbawi nas. Amen.